Bardzo dziękuję za to niewątpliwie ponadwymiarowe przedstawienie mojej osoby, mojej sylwetki, ojcze dyrektorze, wielebni księże, szanowni państwo. To wielki zaszczyt móc dzisiaj zabrać głos podczas tej konferencji, która, no, można by powiedzieć, że dotyka istoty problemów bezpieczeństwa, także naszego, bezpieczeństwa polskiego. Konflikty zbrojne i terroryzm to jest zagadnienie, które codziennie atakuje nas z łam gazet, z ekranów telewizorów, a z publicystyki, a codziennie musimy rozważać, w jakim stopniu ono może i w jakim stopniu w rzeczywistości dotyka naszego życia. Wdziera się, można by powiedzieć, w naszą świadomość nieustannie. No, trzeba w takim razie zapytać, czym jest współczesny terroryzm i czym są współczesne konflikty zbrojne z perspektywy Polski. Konflikty zbrojne są łatwiejsze do zdefiniowania, nie tylko ze względu na swoją zinstytucjonalizowaną naturę, ale także ze względu na nasze doświadczenie historyczne. I można powiedzieć, że w ciągu ostatnich 70-80 lat były one definiowane przez Polaków, którzy na własnej skórze, na własnym doświadczeniu mogli zobaczyć, czym są konflikty zbrojne, przez działanie naszych bezpośrednich sąsiadów. Przez agresję i okupację niemiecką, przez agresję i okupację sowiecką i rosyjską, a tak naprawdę przez współdziałanie agresji tych dwóch państw wspólnie działających przeciwko Polsce jako fundamencie ładu europejskiego. Dlatego, bo to nie przypadkiem stało się tak w latach 30., że II wojna światowa zaczęła się od Polski. Zaczęła się od Polski, dlatego, bo Polska jako jedyna postawiła opór zbrojny. Postanowiła bronić swojej niepodległości i ówczesnego ładu europejskiego, cokolwiek o nim myśleć, ze wszystkimi jego wadami, problemami i dysfunkcjami, które są świetnie znane. W związku z tym nie mam zamiaru ich tutaj teraz relacjonować. Otóż gdyby nie opór Polski we wrześniu 1939 roku, to być może II wojna światowa przebiegałaby zupełnie inaczej. Mianowicie zaczęłaby się wtedy, gdy większa część Europy zostałaby poddana sowieckiemu i hitlerowskiemu panowaniu. Jej przebieg byłby nieuchronny, jej koszty byłyby nieporównanie większe, ale z pewnością zatracona by była szansa i nigdy by nie mogła się zrealizować powrotu niepodległego państwa polskiego na mapę Europy. Powrotu niepodległej Litwy, Łotwy, niepodległej Estonii. Powrotu niepodległych państw Europy Środkowej i Europy Wschodniej. Takiej szansy by z pewnością nie było. O oporze ówczesnym polskim można mówić bardzo wiele różnych rzeczy, ale jedno jest niewątpliwe. To on jest źródłem niepodległości dzisiejszych państw Europy Środkowej i Wschodniej. Bez tego oporu nigdy niepodległość tych państw nie mogłaby wrócić do historii najnowszej. Mówię o tym dlatego, że z tej perspektywy lepiej widać naszą dzisiejszą sytuację i łatwiej jest zrozumieć działania, jakie podejmujemy w dniu dzisiejszym. Gdy mówię podejmujemy, to oczywiście odwołuję się do działań państwa polskiego, ale mówię też o tych działaniach państwa polskiego, których źródłem jest myśl i plan polityczny środowisk katolicko-niepodległościowych, bo w nich tkwi źródło myśli niepodległościowej i narodowej Polski. Z tego trzeba sobie zdawać sprawę i to możemy widzieć, to możemy obserwować. Mogliśmy obserwować niesłychanie boleśnie także. Niesłychanie boleśnie, a na przełomie lat 80. i 90., gdy potencjalnie otwartej szansie odbudowy państwa polskiego po umowach Okrągłego Stołu, powtarzam, potencjalnie otwartej szansie odbudowy państwa polskiego, towarzyszyło działanie, które szło w dokładnie odwrotnym kierunku, którego podstawowe wektory były nakierowane na utrzymanie zależności Polski od najpierw Związku Sowieckiego, a później od Rosji. Dzisiaj wydać się to może być jakimś mówieniem o żelaznym wilku, ale historyczne fakty są nieubłagane. Wtedy, gdy rząd Jana Olszewskiego w 1991 i 92 roku postawił kwestię wejścia Polski do NATO i uniezależnienia się od wszelkich, zarówno fizycznych, ideowych, instytucjonalnych i personalnych zależności od Związku Sowieckiego, wtedy za to i dlatego został obalony i odsunięty. Trzeba mieć bardzo jasną i precyzyjną tego świadomość. Rząd Jana Olszewskiego miał swoje błędy bezdyskusyjne, słabości bezdyskusyjne. Można o nich rozmawiać, ale nie dlatego został odsunięty, że miał swoje błędy i słabości, tylko dlatego, że postawił sprawę niepodległości Polski i jej niezależności od imperializmu rosyjskiego. To był fundament, który zjednoczył wszystkich ówczesnych aktorów sceny politycznej, który doprowadził do tej upiornej nocy z 4 na 5 czerwca, gdy ówczesny prezydent Rzeczpospolitej kierował poprzez swoich rękodajnych salą sejmową tak, by doprowadzić do nocnego zamachu stanu i obalenia tego rządu. Obalenia, bowiem rząd nie zgadzał się na kontynuowanie baz rosyjskich na terenie Polski, ponieważ rząd powiedział, że nie ma żadnych materialnych, geopolitycznych, politycznych i gospodarczych przesłanek, by oddzielać Polskę od świata zachodniego całym pasmem baz rosyjskich od Świnoujścia począwszy, a na Legnicy skończywszy, które byłyby wałem oddzielającym na trwałe nas granicą gospodarczą, polityczną, infrastrukturalną, oddzielającą nas od świata zachodu, a dodatkowo korumpującą nasze życie polityczne i gospodarcze poprzez funkcjonariuszy GRU i KGB, mających być właścicielami spółek tam sytuowanych, spółek posiadających nasze lotniska, posiadających nasze bazy paliwowe, posiadających naszą infrastrukturę na całym terenie ziem zachodnich. Taka była istota ówczesnego sporu i takie było źródło ówczesnych decyzji. Jak mówię, dzisiaj trudno jest sobie wyobrazić, że dążenie do tego, by Polska była państwem w pełni samodzielnym i niepodległym, nie tylko w wymiarze geopolitycznym, nie tylko w wymiarze w relacji w stosunku do innych państw, ale także w wymiarze wewnętrznym, stało się źródłem największych napięć w okresie ubiegłego dwudziestolecia. Tutaj przecież było źródło konfliktów społecznych związanych z tym, że podstawowe plany społeczno-gospodarcze nie były realizowane przez rządzących. Gdy mówię o planach społeczno-gospodarczych, odwołuję się do pojęcia, które dawno już być może jest zapomniane, ale odegrało i miało odegrać jedną z kluczowych ról w naszym życiu codziennym. Mówię o uwłaszczeniu powszechnym. To hasło, jakie leżało u źródeł myśli gospodarczej Polaków wybijających się na niepodległość, zostało złamane, mimo tego, że w referendum Polacy zagłosowali za powszechnym uwłaszczeniem, ale nie osiągnięto progu 50%, które stanowi w Konstytucji o możliwości przeprowadzenia danego referendum. W związku z tym, chociaż większość głosujących żądało powszechnego uwłaszczenia, to do niego nie doszło. Bardzo wiele uwarunkowań społeczno-gospodarczych, które publicznie dzisiaj są znane, a nazywane są w sposób, no może troszeczkę prosty, żeby nie powiedzieć czasami prostacki, że ci, którzy mieli legitymacje partyjne, dzisiaj mają legitymacje bankowe. To powiedzenie oddaje głębszą rzeczywistość mniej więcej dobrze. Mniej więcej dobrze. Ja bym oczywiście nie chciałby używać tak prostych skrótów, jak mówię, żeby nie powiedzieć prostackich, ale jeżeli chodzi o ewolucję struktury personalnej, gospodarczo-społecznej, to rzeczywiście zmieniono bardzo wiele, by hierarchia społeczna narzucona wojną i okupacją przeciwko narodowi polskiemu, toczoną z niebywałym terrorem i okrucieństwem przez całe lata 40., wojna i okupacja, której ofiarami stała się olbrzymia część elit polskich, elit robotniczych, elit chłopskich, elit intelektualistów, bo to one były niszczone nie tylko w obozach Oświęcimiu i pozostałych, ale także w łagrach sowieckich. To one później, to jest może rzecz najbardziej przerażająca. Państwo o tym wiecie. Przecież te obozy hitlerowskie, obozy niemieckie, Majdanek, Oświęcim, były czynne także po 1945 roku. Tylko teraz, po 1945 roku, tam przebywali żołnierze Armii Krajowej, tam przebywali żołnierze niezłomni, tam przebywały tysiące ich rodzin i współpracowników. Była ciągłość terroru. Była ciągłość terroru. A więc w geopolitycznym wymiarze obecne konflikty zbrojne, które my obserwujemy i które nas dotyczą, są związane przede wszystkim z dążeniem państwa rosyjskiego do odzyskania wpływu na dawną swoją strefę dominialną, na dawną swoją strefę zależności, która w istocie była efektem II wojny światowej, która osiągnęła wówczas granice Łaby, w tym także jako perłę w koronie dyspozycję nad terytorium Polski. Głównym dążeniem militarnym państwa rosyjskiego jest odzyskanie wpływu na to, co w doktrynie rosyjskiej nazywane jest bliską zagranicą. I gdy przyjrzymy się doktrynie bezpieczeństwa, jaką w kolejnych latach zatwierdza pan Władimir Putin, to zobaczymy, że skoncentrowana jest ona poprzez wyposażenie władz państwa rosyjskiego w różne prerogatywy na tym, by opanować, zdominować to, co się nazywa bliską zagranicą, zwłaszcza obszar Polski, obszar państw bałtyckich i obszar na południe od Polski. To, co zdefiniował, opisał tak trafnie pan minister spraw zagranicznych kilkanaście minut temu, mówiąc o Europie Środkowo-Wschodniej. To jest ten obszar między Bałtykiem i Adriatykiem, między Bałtykiem a Morzem Czarnym i między Odrą a Kaukazem. To jest obszar, który próbuje się za wszelką cenę różnorodnymi metodami podporządkować na nowo Federacji Rosyjskiej. I najważniejszym elementem tutaj jest to, że specjalnie rządzący na Kremlu nie ukrywają tych dążeń. To jest w tym wszystkim najbardziej fascynujące. Podobnie jak najbardziej fascynujące jest to, że duża część elit postkomunistycznych czy postliberalnych przechodzi nad tym do porządku dziennego. 30 sierpnia 2009 roku w jednym z największych dzienników polskich, tym, który uważa siebie za nośnika poprawności wszelkiej i pomyślności wszelkiej, a także prawdy najprawdziwszej. Chociaż nie wiem, dlaczego symbolem uczynił ten dziennik taki prostokąt czerwony, jakby ta czerwona flaga w myśli tych ludzi nadal tkwiła. No ale to może jest jakiś taki spadek po dawnych czasach. No więc w tym właśnie dzienniku ukazał się wielki wywiad z panem Władimirem Putinem, który został zaproszony przez ówczesnego premiera Polski, pana Donalda Tuska, na uroczystości związane z wybuchem II wojny światowej na Westerplatte. I w tym wywiadzie, bardzo długim, chyba na 3 kolumny wielkim, pan Władimir Putin jasno, niedwuznacznie powiedział: ład europejski, który obecnie istnieje, zostanie zlikwidowany. Zastąpimy ten ład sojuszem i systemem sojuszy między Rosją i poszczególnymi mocarstwami europejskimi. To jest nasz cel. Polska może się do tego celu przyłączyć. Znajdziemy dla was miejsce, jeżeli uznacie ten kierunek działania pod przewodnictwem Rosji za właściwy. Odpowiadał mu wówczas prezydent Lech Kaczyński i odpowiedział, przywołując pamięć zbrodni ludobójstwa katyńskiego. I powiedział mniej więcej tak: Polska chce pokoju. Polska chce współpracy i współistnienia wszystkich narodów, ale Polska nigdy nie zaakceptuje tego, by ludobójstwo, bez względu na to, przez kogo dokonane, było aprobowane i pozostało ukryte i nieukarane. Ludobójstwo leży u źródeł obecnej sytuacji w Rosji. To już są moje słowa, żeby było jasne. Nie kontynuuję teraz myśli, nie kontynuuję wypowiedzi pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Leży nie dlatego, bym wskazywał na jakieś negatywne działania obecnej władzy. Leży dlatego, że narody rosyjskie ciągle mają nałożoną pieczęć milczenia na to, co się stało w okresie sowieckim z ich przodkami. I z tego punktu widzenia sprawa zbrodni katyńskiej ma szczególne znaczenie i szczególną rolę. I Polska w związku z tym ma szczególną w tej sprawie rolę. Dlatego, że tylko Polska niepodległa może podnieść pełnym głosem i bez żadnych ograniczeń sprawę ludobójstwa katyńskiego. Tak się wydawało jeszcze wtedy w roku 2009. Już pół roku później dowiedzieliśmy się, że próba podjęcia tej sprawy wywoła reakcję, jakiej współczesny świat nie wyobrażał sobie, że może zostać dokonana. Reakcję, która kosztowała całą polską elitę śmierć. Po prostu śmierć, którą poniosła polska delegacja lecąca do Katynia nad Smoleńskiem. Otóż w ten sposób dowiedzieliśmy się i cały świat dowiedział się, że ekspansja rosyjska i że ekspansji militarnej, politycznej i gospodarczej, o której się mówiło tak długo, że zastąpiła czołgi rurociągami z gazem i z ropą naftową, towarzyszy jednak długo wypracowywana i praktykowana zasada terroryzmu państwowego. Zasada terroryzmu państwowego. Nie chciałbym przedłużać zbyt daleko tej mojej wypowiedzi, ale warto sobie uświadomić, że zasada terroryzmu jako narzędzia walki politycznej leżała u źródeł zarówno marksizmu, i wprost jest wśród teoretyków XIX-wiecznych marksizmu ujęta, jak zwłaszcza drugiego odłamu ruchu socjalistycznego, jakim był ruch anarchistyczny z jego głównym teoretykiem, ale i praktykiem, czyli Michałem Bakuninem. To Lenin połączył te dwa nurty w koncepcji partii komunistycznej jako awangardy proletariatu. Trzeba o tym pamiętać, że ten terroryzm, który sięga po wszystkie elementy społeczne, jakie mogą być użyte do ataku na rodzinę, tradycje, religię, naród i państwo. One zostały zdefiniowane wprost w manifestie komunistycznym i w późniejszych teoretycznych pracach pana Engelsa, tak? Tak on się nazywał, tak? Fryderyka Engelsa. Zostały wprost sformułowane. Tak jak i w pracach Michała Bakunina, tak jak i w późniejszych publicystycznych pracach pana Ulianowa, znanego z pseudonimu Lenin. To zostało wprost zdefiniowane i następnie zaczęto tego używać do eksterminacji i ataku na inne społeczeństwa i inne państwa. Terroryzm jest wytworem myśli socjalistyczno-sowieckiej i poza tą myślą w historii świata zachodniego i chrześcijańskiego nie istniał. Musimy z tego sobie zdawać sprawę. I zawsze w myśli sowieckiej, zawsze w myśli socjalistycznej był traktowany jako narzędzie walki. Nie jako normalna, naturalna reakcja upokorzonego społeczeństwa. Nie jako pewien sposób działania, dobijania się do prawdy czy sprawiedliwości poszczególnych grup czy klas społecznych. Nie jako doraźne zachowanie wyodrębnionych partii społeczeństwa. Nie, jako zorganizowane narzędzie walki będące uzupełnieniem wojska, uzupełnieniem agresji militarnej. Widzimy to znakomicie w historii ostatnich 10 lat. Przecież możemy popatrzeć, jak przebiegały przemiany we współczesnej Rosji. Ja nie chcę rozstrzygać. Czy rację ma sąd brytyjski mówiący o tym, że Litwinienko został zamordowany na rozkaz Władimira Putina? Niech sąd brytyjski rozstrzyga, ma do tego materiał dowodowy. Jeżeli tak orzeka, to ja mogę tylko przyjąć, że musiał mieć jakieś do tego podstawy. I nie chcę rozstrzygać, czy mają rację ci, którzy publicyści, przeciwnicy polityczni, wewnętrzni obecnych władz rosyjskich, którzy zarzucają obecnym władzom, że doszły do najwyższych stanowisk, stosując terror zbrojny wobec własnej ludności. Może to jest nieprawda. Powtarzam, ja o tym nie mam zamiaru przesądzać, ale nie ma wątpliwości, że atak na Gruzję zbrojny był atakiem, który był rozpoczęty najpierw wewnętrzną dywersją wewnątrz Gruzji. Nie ma wątpliwości, że to, co się stało nad Smoleńskiem, miało na celu pozbawienie Polski przywództwa, które prowadziło nasz naród do niepodległości. Tak jak nie ma wątpliwości, że konsekwencją tych wydarzeń był także atak na Ukrainę i okupacja najbardziej uprzemysłowionej po dzień dzisiejszy części Ukrainy. Że następnym krokiem było zestrzelenie samolotu holenderskiego z ludnością malezyjską w dużym stopniu, ale z obywatelami holenderskimi. Tak jak nie ma wątpliwości, że następnym krokiem była inwazja syryjska, że jesteśmy w fazie obecnie, w której użyto najnowszej, dotychczas wydawałoby się niewidzianej w dziejach cywilizacji, najnowszego narzędzia, jak mówię, dotychczas niewidzianego w dziejach cywilizacji, czyli sprowokowania wielkiej fali migracji ludności mającej zdestabilizować cały kontynent europejski. Ja tylko jestem w tej materii człowiekiem, który powtarza, przywołuje sformułowania, jakich używają współcześni mężowie stanu w całej Europie. Znaleźliśmy się w takiej fazie rozwoju, w takiej fazie bytu społeczeństw europejskich, w którym terroryzm jest stosowany wobec państw europejskich jako narzędzie wojny, jako narzędzie rozstrzygania konfliktu politycznego i militarnego. I źródło tych działań wszystkich jest w tym samym miejscu, chociaż narzędzia są różne. Chociaż, że tak powiem, są one rozsiane w sensie struktury społecznej i także terytorialnie. Warto sobie uświadomić, i to my, chrześcijanie, powinniśmy o tym pamiętać, że tak jak wobec nas stosowano próbę dywersji poprzez tę myśl, czy quasi-myśl, która nazywa się teologią wyzwolenia, tak samo się stosuje wobec islamu. To nie jest tak, że islam z założenia jest religią, która musi prowadzić do ludobójstwa. To nieprawda. To po prostu nieprawda. Takie patrzenie na współczesne źródła terroryzmu, które przypisują jakby genetycznie terroryzm jakiejś grupie narodowej czy jakiejś grupie religijnej, jest po prostu niezrozumieniem struktury współczesnego terroryzmu. Współczesny terroryzm jest narzędziem zniszczenia rodziny tak samo muzułmańskiej, jak i chrześcijańskiej. Jest narzędziem zniszczenia narodów tak samo po stronie muzułmańskiej, jak po stronie chrześcijańskiej. Jest próbą zniszczenia państw tak samo po stronie muzułmańskiej, jak i po stronie chrześcijańskiej. A więc trzeba sobie zdawać sprawę, że on ma inną naturę, nie rasową i nie religijną. Ma naturę filozofii, która płynie z filozofii antyludzkiej. To jest prawdziwa natura współczesnego terroryzmu. Jest on uzupełnieniem, narzędziem tego, co postrzegamy jako konflikty zbrojne. Na koniec już dwie uwagi. Bardzo dobrze widać to, jeżeli zanalizujemy agresję rosyjską na Ukrainę. Mówi się, doprowadzono do takiej banalizacji tego przebiegu wydarzeń, że zaczęły to zielone ludziki. Te zielone ludziki mają bardzo konkretną nazwę militarną. To jest specnaz IGRU. To są siły dywersji kształtowane jako część armii rosyjskiej. To nie są żadni, że tak powiem, Marsjanie. Nie, to są wyspecjalizowani, ukształtowani, wytrenowani ludzie mający tę dywersję realizować. To jest zawsze początek konfliktu, ale to nie jest siła, która ten konflikt rozstrzyga. To jest tylko siła, która ma zdestabilizować przeciwnika, która ma zasiać wątpliwość w sensie duchowym i rozbić powiązania infrastrukturalne danego społeczeństwa, a zwłaszcza armii w sensie fizycznym. Ale ostateczne rozstrzygnięcie zawsze odbywa się przez wielkie bataliony, jak mówił Napoleon, czyli przez regularne siły zbrojne. To regularne siły zbrojne ostatecznie likwidują swojego przeciwnika i zajmują teren. Terroryzm jest fazą wstępną. Czy zawsze on będzie miał, i to już ostatnia uwaga, czy zawsze on będzie miał taką samą postać, czyli oddziaływanie przez mniejszości narodowe, oddziaływanie właśnie przez bunt społeczny, oddziaływanie przez mniejszości religijne i wreszcie przez dywersję specnazu czy GRU? Być może. Na pewno zawsze będzie ta inwazja ludzi, którzy są kształceni w walce zbrojnej, zwłaszcza w walce dywersyjnej. To w ogóle bezsporne. Ale warto pamiętać, że nie mniejszą rolę może odgrywać agentura wpływu, że nie mniejszą rolę mogą odgrywać ludzie, którzy są przyzwyczajeni do swojej szczególnej pozycji, że nie mniejszą rolę mogą odgrywać ludzie, którzy uważają, że Polska niepodległa nie ma racji bytu na współczesnej mapie, że Polska powinna stać się częścią jakiegoś jednorodnego państwa, jednorodnego organizmu, który łączyłby wszystkie państwa, zwłaszcza wchłonął również narody rosyjskie, tworząc wielkie imperium socjalistyczne. To dzisiaj wielu może się wydawać fantazją, ale takie plany też są formułowane. Terroryzm we współczesnym świecie jest forpocztą i narzędziem w realizacji rozstrzygnięcia w konflikcie zbrojnym państw zmierzających do zmiany mapy geopolitycznej Europy. Jesteśmy w NATO po to, żeby się temu móc być zdolnym przeciwstawić, by zyskać czas dla odbudowy naszej armii, która musi być na przyszłość głównym ośrodkiem bezpieczeństwa narodowego państwa polskiego. Warto pamiętać, że to my byliśmy pierwszą ofiarą terroryzmu w latach 30., a po smoleńsku możemy powiedzieć, że byliśmy też pierwszą wielką ofiarą terroryzmu we współczesnym konflikcie, jaki się na naszych oczach rozgrywa. Dziękuję bardzo.